rzeczy na wzór, nie? I się okaże, że się nigdy w Polsce nie dogadamy. Ja sobie, Izajasza jest taki tekst, wyjdźże na pole, nie? Ja mówię, od razu widać, że z Małopolski tłumaczył. Nawet sprawdziłem, spod Tarnowa pochodzi autor, tłumacz. I mówię, no zdradza pewne rzeczy, wyjdźże. No, jest tam czasownik wychodzić, ale jest taka partykuła na wyjdź proszę, wzmacniająca. No i po polsku, jak chcesz wzmocnić czasownik, no to można przetłumaczyć wyjdź proszę, ale u nas się mówi wyjdźże, chodźże. No i to tak super mu pasowało. No i stąd słyszymy w kościele takie rzeczy. Ale oczywiście już zaraz przechodzę do drugiej części, wiemy, że przy Ojcze Nasz już zostało zmienione.
Tak, mówią wyjdź na pole, a
wyjdź na dwór. Wyjdź na dwór, no. Wuchta takich różnic jest, nie?
Bóg zapłać za tą krakowską wersję języka polskiego. Bóg zapłać, to prawdziwa poezja.
Dobrze, poziom wersji przekładów. Czyli mniej więcej wiemy, o co chodzi z tym wprowadzaniem i o co chodzi z tą próbą, doświadczeniem pokusą w Biblii. A teraz zastanawiamy się, jak to przez 2000 lat tłumaczono. Jakie to były wersje i przekłady. Najpierw tekst grecki, bo Biblia Biblią, ale przecież Grecy, ojcowie kościoła greccy, pisali po grecku, mówili Ojcze Nasz po grecku. I co widzimy? Didache, pierwszy, drugi wiek, Orygenes, Dzieje Tomasza, Grzegorz Nyssy, Bazylii, Dydym Aleksandryjski, Ślepy, Cyryl Jerozolimski, Efrem Syryjski, Jan Chryzostom. Od pierwszego do czwartego wieku wszyscy mają wersję Kaime, Eis, Enenkes, Hemas, Eis, Peirasmon. Czyli mówią co i nie wódź nas na, znów mówię, robocze tłumaczenie na pokuszenie, czy nie wystawia nas na próbę. Inne wersje, nie identyczne, ale już w starożytności Grecy zmieniali, bo się im coś wydawało nie tak. I paradoksalnie pierwszym, który proponował zmianę, był heretyk Marcion. On mówił tak, żeby zmieniać i nie pozwól, abyśmy byli prowadzeni na pokusę. Marcion był heretykiem, stary testament cały chciał wywalić, z Nowego Testamentu obrzezać to, co nie pasowało do Pana Jezusa Miłosiernego. No i ostatecznie wyrzucono go z kościoła, jeszcze fajnie go wyrzucono, bo on był bardzo bogaty i dosyć dużo majątku dał do kościoła w Rzymie, ale jak go wyrzucili z kościoła, to wszystkie pieniądze, które wpłacił na kościół, mu oddali. Także to akurat taki bardzo fajny przykład, żeby nie było, żeśmy na tobie zarobili. Ale paradoks niesamowity, gość, który pierwszy chciał zmienić Ojcze Nasz, jest heretykiem. Umarł w 160 roku. Żeby nie było, że heretycy chcieli wprowadzić zmianę, święty Dionizy Wielki, on był świętym, też chciał wprowadzić zmianę. On tak, nie pozwól nam upaść w pokusę. Nie pozwól nam upaść, czyli nie tyle nie pozwól nam być prowadzonym, ale nie pozwól nam upaść w pokusę. Me ehaze schemas, to słowo pozwolić, które mówię, że ewangeliści znali, ale on mówi, chodziło mu generalnie o to. Inne wersje greckie, takie troszkę nieidentyczne, Orygenes mówi tak. Modlimy się, abyśmy zostali uwolnieni od pokusy. Nie w tym sensie, żebyśmy nie byli kuszeni, co jest niemożliwe na tej ziemi, ale jeśli kuszeni, abyśmy nie ulegli. Kto wchodzi w pokusę, jest zwyciężony, a więc jest absurdem uważać, że to Bóg go wprowadza w pokusę, bo to by oznaczało, że chce jego porażki. Dla Orygenesa wchodzić w pokusę równa się upaść. To jest jednoznaczne, że wchodzi w pokusy. Dlatego to mówię, że za chwilę dla innych nie będzie jednoznaczne. Przekłady łacińskie. Ne nos inducas in tentationem, czy ne inducas nos, nie wprowadzaj nas na pokusy, nawet nie próbę, proszę zauważyć. Łacina jakby idzie w tym, nie wódź nas, nie wprowadzaj nas na pokusę. Hieronim dodaje pokusę, której nie możemy znieść. Czyli wódź nas na pokusy, które możemy znieść, ale nie wódź nas takie, której nie możemy znieść. Vetus Latina, stare przekłady łacińskie tłumaczyły niektóre kodeksy, nie pozwól nas prowadzić na pokusę. Nie pozwól, czy nie ty nas prowadzisz, tylko pozwolisz. Taki kodeks Bobiensis czy Colbertinus. Przekłady łacińskie inne, Tertuliana, wyjaśnia, nie pozwól, byśmy byli prowadzeni do pokusy przez tego, który kusi. Tertulian mówi, że kusi diabeł, nie Pan Bóg, a ty nie pozwól, żebyśmy byli prowadzeni. Cyprian, nie pozwól, żebyśmy byli prowadzeni na pokusę. Hieronim, czy Hilary z Poitiers, czy nie wystawiaj nas, stawiać się, być dostępnym, narażać, pateo, nie narażaj nas na prowadzenie do pokusy. Hilary, nie opuszczaj nas w pokusie, której sprostać nie możemy. Nie opuszczaj nas w pokusie, nie porzucaj nas w pokusie. Ambroży, nie pozwól nas wprowadzać na pokusę, której nie możemy sprostać. Współczesne przekłady, jak to dzisiaj wygląda. Dzisiaj przekłada się Ojcze Nasz również na hebrajski. I mamy dwa takie propozycje hebrajskiego współczesnego, Delicza i Sarkicuna Ginsburga. I oni obydwaj tłumaczą dosłownie. I nie wprowadzaj nas, Ty nas prowadzisz, na co? Na pokusę czy próbę. Nissayum massa to jest próba, pokusa. Włoskie tłumaczenia. Non ci indurre in tentazione. To, co mówią Włosi, Ojcze Nasz, nie wódź nas na pokuszenie. I takie było tłumaczenie do 2008 roku. W 2008 roku zmienili w lekcjonarzu na non abbandonarci la tentazione. Nie opuszczaj nas w pokusie. Czyli my, jak my jesteśmy w pokusie, to ty nas niej nie opuszczaj. Protestanci włoscy tłumaczą, nie wystawiaj nas na pokusę sporcie la tentazione. Niemcy wszyscy i Luther Bibel, czyli tłumaczenie Lutra, i Einheitsübersetzung, ekumeniczne tłumaczenie, i Zürich Bibel, wszyscy tłumaczą jednoznacznie und führe uns nicht in Versuchung, i nie prowadź nas na pokuszenie. Inne przykłady współczesne angielskie. Do not bring us to the time of trial. Najbardziej renomowane tłumaczenie angielskie całkowicie inaczej interpretuje, bo było w historii Kościoła interpretacja taka, że ta pokusa to oznacza koniec świata. Że to oznacza takie specjalne jakieś niebezpieczeństwo i trudności. Więc on mówi, nie prowadź nas do czasu takiej próby. Czyli prosimy o to, żebyśmy nie dożyli końca świata, ale byli wybawieni od tego, co zła jest, dlatego że na końcu świata będą próby szczególne. Więc tu oni poszli już w interpretacji. Do not put us to the test, New Jerusalem Bible. Ona jest na przykład w Anglii podstawą, we wszystkich kościołach się czyta w lekcjonarzach. Czyli nie wystawiaj, no nie, na test, nie rób nam testu, nie? Lead us not into temptation, to New International Version jest też modlitwie Ojcze Nasz, którą Anglicy odmawiają. Into temptation, czyli dosłownie nie prowadź nas na pokusę. Czy do not subject us to the final test, znowu New American Bible w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych się we wszystkich kościach czyta i nie wiem, prowadź nas, czy nie wprowadzaj nas, nie poddawaj nas czego? Testowi ostatniemu, czyli tej próbie ostatnich dni. Ale tu widać, że to między pokusą, którą my myślimy, a próbą ostatnich dni to że dosyć drugi. No ale trzeba wiedzieć, że Amerykanie tak to czytają, tak to mają przynajmniej, można powiedzieć, w Biblii. Francuzi. Ne nunca wypadam la tentacją, czyli ekumeniczne tłumaczenie tradycją ekumenicy dla Biblii mówi, no nie prowadź nas na pokusę tutaj dosłownie. Nie poddawaj nas pokusie, mamy Biblię Jerozolimską. I to najnowsze tłumaczenie, które teraz w liturgii Francuzi, episkopat francuski jakby zaaprobował, to ne nous laisse pas entrer en tentation. Nie pozwól nam wejść w pokusę. Czyli Włosi, nie opuszczaj nas w pokusie, a ci nawet nie pozwól nam wejść w pokusę. W Ojcze Nasz jeszcze mają no, takim jak wróżańcu, nie poddawaj nas pokusie, a tu nie pozwól nam wejść. No różnica, czy pozwala, czy poddaje. Polskie tłumaczenie. Polacy od 1969 roku tłumaczą, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. To jest tłumaczenie Biblii Tysiąclecia w moim wydaniu drugim. W liturgii słowa, czyli nie wiem, czy macie lekcjonarze w kościołach nowe, obowiązuje od Adwentu 2015. Jak jesteście na mszy, kiedy jest ten fragment, że Pan Jezus uczy modlitwy, to tam słyszymy właśnie takie zdanie. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Ale to jest tłumaczenie, które Biblia Tysiąclecia zaproponowała w 1969 roku. I cała dyskusja na łamach Tygodnika Powszechnego przez 2 lata się toczyła w 1971 roku. Co widać, jak jesteśmy trochę do tyłu, bo myśmy to już przerabiali 50 lat temu. Jak to tłumaczyć? Z mego myśli to naprawdę, bo były dyskusje z jednej i z drugiej strony, więc to nie jest tak, że Francuzi czy Włosi, my to już mieli. Ale proszę popatrzeć, jak inni tłumaczą. Biblia Paulistów, najnowsze tłumaczenie, i nie dopuszczaj nas do pokusy. Czyli nie tyle, żebyśmy padli, ale żebyśmy nie byli pokuszeni nawet. Nie dopuszczaj nas do pokusy. Jest różnica, nie? Nie dozwól nam ulec pokusie poznańska, Biblia. Oto taka troszkę bliska temu, nie dopuść, abyśmy ulegli, nie? Nie dozwól nam ulec pokusie, czyli żebyśmy w pokusie jak jest, żebyśmy nie przegrali. Nie poddawaj nas pokusie, Romaniu. Czyli w ogóle nas nie poddawaj, żeby w ogóle nie był pokus. No ale to sugeruje, jakby Pan poddawał pokusie. I Kowalski, nie ucz nas na pokuszenie, to jest bardzo takie fajne tłumaczenie Kowalskiego. Grygiewicz. Tacierz, różaniec, zmuszał, Biblia Warszawska, czyli protestantów polskich, wszyscy tłumaczą, nie wódź nas na pokuszenie. Widzimy, są różne tłumaczenia też w języku polskim, co widać, że jest różnica troszeczkę, nie? Czy ulegać pokusie, czy poddawać w ogóle pokusie, czy wodzić na tą pokusę. Poziom interpretacji. Czyli, bo tu mamy poziom przekładów. Tego mam bardzo dużo, ale jak zrobić, żebyśmy nie umarli? Spróbuję po prostu, wybrać niektórych. Tertulian. Nonsensem jest pogląd, że Pan doświadcza, bo nie zna czyjejś wiary, że cieszy się czymś upadkiem. Aby tak łatwa do zrozumienia modlitwa była pełna, dodane jest jeszcze, że winniśmy prosić nie tylko o odpuszczenie grzechów, lecz także o ich całkowite odwrócenie. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, to znaczy spraw, abyśmy nie zostali uwiedzeni, oczywiście przez tego, który kusi. Czyli Tertulian rozumie, że kusi nas diabeł i prosimy Cię o to, żebyśmy nie byli zwiedzeni, żebyśmy nie upadli. Cyprian. Nieprzyjaciel niczego nie może przeciwko nam zdziałać, jeśli Bóg na to poprzednio nie zezwoli. Nie budzi nas na pokuszenie. Z tej prośby okazuje się, że nieprzyjaciel zbawienia niczego przeciw nam dokazać nie zdoła, jeśli mu Bóg na to uprzednio nie pozwoli. Bóg szatanowi udziela władzy nad nami dla ukarania lub uwielbienia naszego. Czyli Cyprian rozumie tak. To diabeł nas kusi, ale Pan Bóg mu pozwala, bo nie pozwala. A od czego zależy, czy pozwala? Ma dwa cele Pan Bóg. Ukarać albo uwielbić. Ukarać, tak jak mi nieraz mówił, dobra, idź, wsadź sobie rękę, jak chcę. Jak gdzieś tak uparty, wsadź sobie rękę do brzuchu, bo inaczej się nie nauczysz, nie? Czyli pozwalam ci upaść, albo dla uwielbienia, pozwalam, proszę bardzo, pozwalam mojemu Maksymilianowi Kolbemu, pozwalam iść do Oświęcimia dla uwielbienia mojego, pozwalam na chorobę siostrze Faustynie dla mojego uwielbienia, pozwalam, nie? Pozwalam Janowi Pawłowi II, żeby był strzał, bo to będzie dla uwielbienia. Więc Cyprian tak to rozumie, że diabeł kusi, a Bóg pozwala, a i ma w tym dwa cele. Cyryl Jerozolimski, IV wiek. Pokusa podobna jest do głębokiej i trudnej do przejścia wody. Ci, którzy nie upadają w pokusie, są jakby wyborowymi pływakami, nie dającymi się porwać. Ci zaś, którzy takimi nie są, wchodzą w nie i toną. Tak było z Judaszem, który wszedł w pokusę chciwości i utonął, uduszony na ciele i duszy. Piotr natomiast wszedł w pokusę zabrzaństwa, a jednak nie utonął, popłynął dzielnie i z pokusy się uwolnił. Gdyby słowa nie budzi nas na pokuszenie, oznaczały wolność od wszelkich pokus, nie byłoby dodane, ale nas zbaw ode złego. Czyli jakby logika jest taka, że nie budzi nas na pokuszenie nie oznacza, nie sprawia, żebym pływał, nie? Ale jak już pływam, bo to żebym się nie utopił. Jak mnie ktoś rzucił do wody, to żebym się nie utopił. Ale jeszcze nie wiadomo, kto po prostu to rzuca. Grzegorz Nyssy mówi tak. Lepiej te myśli oddają jeszcze inne porównania. Straszny jest szum morza, ale nie dla tych, którzy od niego daleko mieszkają. Ogień pochłania wszystko, ale tylko to, co mu się naginie. Szaleje wojna, ale tylko dla tych, którzy biorą w niej udział. Jak chcący uniknąć okropności wojny, starają się w niej nie uczestniczyć. Jak lękający się ognia nie zbliżają się do niego, a bojący się morza nie żeglują po nim, tak każdy, kto się lęka tyranii zła, winien błagać i wołać, aby nie być na nie wystawiony. Co to znaczy? Bardzo fajne porównanie. Nie budzi nas na pokuszenie. To jest tak, jakbyś mówił, proszę cię, żeby nie było wojny. W czasie wojny może się okazać, że przeżyje, że będzie dobrze. Ale ja wiem, że są dużo gorsze są warunki, nie? Czyli nie wystawiaj nas na taką sytuację, to jest gorsza niż po prostu normalnie jest. Szaleje wojna, ale tylko dla tych, którzy biorą w niej udział, nie? Czyli po prostu wiem, że nie chcę w takiej sytuacji. Święty Ambroży. Zna treść modlitwy, nie budzi nas na pokuszenie, którego nie potrafimy przezwyciężyć, ale nas zbaw ode złego. I tłumaczę tak. Zauważ, że Pan Jezus mówi, które nie potrafimy sprostać. Nie mówi, nie wystawiaj nas na próbę, ale jak zapaśnik chce takiej próby, której człowiek może sprostać, aby być uwolnionym od złego, czyli od nieprzyjaciela i od grzechu. Chce. Ambroży tłumaczy, Pan Bóg chce takiej próby jak zapaśnik, nie? Chce, ale tylko takie, żebyś mógł sprostać. Czyli jest na przykład dziecko, ma 90 na ulicy i widzimy, że jakiś starszy pan kładzie mu na plecy worek na przykład 100 kg. No nie ma takich teraz worków. Ale mu kładzie na przykład. Więc wszyscy z boku lecą, co Pan mówi. Pan, on się przecież, to, Boże, to zabije to dziecko. A on mi mówi, proszę się nie wtrącać. To jest mistrz Polski w podniesieniu ciężarów. Wczoraj miał 99 kilo, dzisiaj próbujemy rekord. Ale Abraham, kto to widział wystawiać Abrahama na próbę? Proszę nie wtrącać. Który to jest rozdział Biblii? 22. A odkąd go znam? Od 12. Ja go znam 11 rozdziałów. Ja wiem, że przejdzie. Ja wiem, że przejdzie. Poradzi se. On se po prostu, ty se nie poradzi, on se poradzi. Nie wtrącaj się, jak się nie zdarzy. Jakby to jest taka rozumienie próby Ambroża. Jan Chryzostom. Tutaj otwarcie poucza nas o naszej marności, poskania, pychę, abyśmy nie unikali walk, ale również tego, byśmy ich nie wszczynali. Jan Chryzostom tłumaczy, nie wódź nas na pokuszenie, znaczy bądź pokorny. Nie mów tak, o Panie Boże, ja to mogę być różne pokusy, mnie to się nic nie stanie. Nie. To jest taka modlitwa pokorna i w innym miejscu mówi tak. Tymi słowami poucza wszystkich świętych, aby nie ściągali na siebie niebezpieczeństwa, aby się nie narażali, aby wrogom stawiali czoła i okazywali całe swoje męstwo, sami jednak nie wybiegając im naprzeciw, nie rzucając się niejako pierwsi w wir walki. Dlaczego tak? Bez wątpienia dlaczego? Aby nauczyć ich pokory i uwolnić od zarzutu próżnej chwały. Tu widzimy, jak różni autorzy na różny aspekt kładą nacisk. Teodor Zmus, to jest IV wiek, czy V wiek. Przede wszystkim prośmy Boga, aby nie dosięgła nas pokusa, a jeśli nas znajdzie, byśmy ją dzielnie zwyciężali i by wtedy ustąpiła. Bo nie jest tajemnicą, że liczne utrapienia w różny sposób mącą nasze serca, nawet cielesne cierpienie, gdy się przedłuża i powiększa, wprawia dotkniętych nim wielki zamęt. Święty Augustyn, widzimy. Augustyn, co mówi? Bóg bowiem nie wprowadza nikogo w pokusę sam przez siebie, ale jedynie zezwala, by ktoś został wprowadzony. Natomiast co innego znaczy być wprowadzonym w pokusę, a co innego być kuszonym? Co innego jest być kuszonym, a co innego wprowadzonym w pokusę? Bez pokusy bowiem nikt nie może doświadczyć samego siebie. Jak napisano, kto nie doznał pokusy, nic nie wie. Augustyn rozróżnia. Kusi diabeł, ale wprowadza Pan Bóg. Nie prosimy więc, abyśmy nie byli kuszeni, lecz abyśmy nie wpadali w pokusę. Podobnie jak ktoś, kto musi przez ogień być doświadczony, nikt nie prosi, aby go ogień nie dotknął, ale by go nie spalił. Piec wystawia na próbę garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Czyli nie prosimy, żebyśmy nie byli kuszeni, ale żeby nas ta pokusa nie zniszczyła. W tym zdaniu ostatecznie, mówi Augustyn, gdzie ten... nie w tym poleciałem. W tym zdaniu ostatecznie pokazuje, że nie o to powinniśmy się modlić, abyśmy nie byli kuszeni, ale żebyśmy nie byli wprowadzeni w pokusę. Tylko, że on jakby mówi, że wprowadzeni w pokusę to znaczy upadli w tej pokusie. Jesteśmy bowiem wprowadzeni w pokusę, jeżeli zdarzają się takie pokusy, które nie możemy znieść. Więc mamy takie rozróżnienie troszeczkę dla nas też dzisiaj niejasne. Jan Kasjan. Zatem słowa nie wprowadzaj nas w pokusę nie oznaczają nie pozwól nas kiedykolwiek kusić, ale nie pozwól, abyśmy trwając w pokusie zostali pokonani. Czy nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Jan Kasjan. Cyryl Aleksandryjski. Jeśli więc ktoś mówi, że tym samym jest być wybawionym i nie wchodzić w pokusę, nie jest daleko prawdy. On uważa, że bywa w nas ule złego. To jest prawie to samo, co nie musi nas na pokuszenie. Święty Chromacjusz za chwilę. Modlimy się nie o to, byśmy w ogóle nie dostawali pokus, ale byśmy nie byli wydawani pokusie ponad możliwości mocy naszej wiary. Upraszam, aby oddali od nas pokusę, ale nie taką, która może być dla nas pożyteczna, lecz tę, która przekracza nasze granice, granice słabości i grozi zburzeniem naszej wiary. Czyli nie zabieraj mi tych pokusów, co są dla mojego dobra, ale tych, co mi mogą zniszczyć. Rozróżnia między tymi i tymi. Tomasz Zakwin, wykład pacierza. Lecz czy to nie Bóg prowadzi nas do złego, skoro mówimy, nie wódź nas na pokuszenie? Proszę patrzeć, sam Tomasz mówi, no tak to sugeruje. Twierdzimy, że o Bogu można powiedzieć, że prowadzi do zła, przyzwalając na nie. Jeśli z powodu licznych grzechów zabiera człowiekowi swoją łaskę, a po jej zabraniu człowiek popada w grzech. Święty Tomasz Zakwinu już żyje na tym poziomie, że rozróżnia między dopust Boży, a pierwsza przyczyna w Biblii. Bardzo często mówi się, że Bóg jest, na przykład Bóg zesłał zło. Dosłownie Bóg popełnił zło, a my nawet tego tak nie tłumaczymy, no bo mówimy dopuścił, bo już jakby w rozwoju teologicznym, no nie mówi się, że Bóg przecież nie może czynić zła. Katechizm Kościoła. Prosimy Go, by nie pozwolił nam wejść na drogę, która prowadzi do grzechu. Mówi też katechizm o tym, że są trudności, że są różne tłumaczenia. Potem tak. Duch Święty pozwala nam rozróżniać między próbą konieczną do wzrostu człowieka wewnętrznego ze względu na wypróbowaną cnotę, a pokusą, która prowadzi do grzechu i śmierci. Rozróżnijmy między próbą a pokusą. Musimy także rozróżnić między być kuszonym, a przyzwolić na pokusę. Bóg nie ma zamiaru zmuszać do dobra, gdyż chce mieć do czynienia z istotami wolnymi. W pewnym sensie kuszenie ma coś z dobra. Nikt poza Bogiem nie wie, co nasza dusza otrzymała od Boga. Nawet my sami tego nie wiemy. Kuszenie ukazuje, byśmy w końcu poznali samych siebie i dzięki temu pokazali swoje wnętrze oraz składali dziękczynienie za dobra, jakie kuszenie nam ukazało. Kuszenie ma coś z dobra, bo dopiero wtedy poznajemy, kim jesteśmy. Benedykt XVI, Jezus Nazaretu. Przepiękne cztery strony. Przeczytam tylko fragment. Księga Hioba może nam też dopomóc w odróżnieniu doświadczenia od pokusy. Ażeby osiągnąć dojrzałość, ażeby miejsce powierzchownej pobożności mogło zająć głębokie zjednoczenie z Bogiem, człowiek musi przechodzić przez doświadczenie. Jak sok z winogron, by się stać szlachetnym winem, musi przejść proces fermentacji, tak też człowiek potrzebuje oczyszczenia i transformacji. Bywa to niebezpieczne dla niego, może nawet ponieść porażkę. Są to jednak drogi, które trzeba przejść, by dojść do siebie samego i do Boga. Teraz możemy już tę szóstą prośbę Ojcze Nasz wyjaśnić w sposób nieco bardziej konkretny. Gdy ją odmawiamy, mówimy Bogu: wiem, że potrzebne mi są doświadczenia, ażeby czysta się stała moja najgłębsza istota. Jeśli te doświadczenia pozostają w Twoich rękach, jeśli, jak to było w przypadku Hioba, pozostawiasz złu trochę wolnej drogi, to pamiętaj, proszę, o moich ograniczeniach, ograniczonych możliwościach. Nie licz za bardzo na mnie. Nie przesuwaj zbyt daleko granic, w których mogę doznawać pokus i bądź w pobliżu z Twoją opiekuńczą ręką, gdy moja miara zaczyna już dobiegać końca. Bardzo ładny tekst Benedykta. Papież Franciszek. To, co się zaczęło 6 grudnia 2017 roku. Bóg wodzi, który prowadzi nas na pokuszenie, nie jest dobrym przykładem. Także Francuzi zmienili tekst. Tłumaczeniem, który mówi: nie pozwól nam upaść w pokusie. To ja jestem, który upadam. To nie jest on, który mnie rzuca na pokusę, po to, żeby potem zobaczyć, czy ja upadłem. Ojciec nie robi tego. Ojciec pomaga. Franciszek rozumie to tak, że jakby Pan Bóg nas wodził na pokuszenie, to tylko po to, żeby patrzeć, czy upadniemy, czy upadniemy. Nie żeby sprawdzić, tylko że upadniemy. No i tak potem, czy gość, czy deon, tak to po prostu tłumaczy, że tak nie może być, bo trzeba to zmienić. Zanim przejdziemy do wniosków, jeszcze troszeczkę wytłumaczymy. Tu mamy takie cztery obrazki, żeby troszkę rozróżnić, o co w tym chodzi. Mamy Pana Jezusa, mamy alkoholika, albo człowieka, który chce się napić, i mamy sklep monopolowy. I w pierwszym przypadku nie wódź mnie na pokuszenie, czyli nie wprowadzaj mnie do sklepu, bo jak wejdę do sklepu, no to się wypije, nie? Jak wejdę do tego, no to na pewno kupię jakiś ciuch. Nie wprowadzaj mnie, proszę cię, nie bierz mnie na zakupy, nie bierz mnie, bo się to skończy tak. Czyli to jest to pierwsze: nie wódź nas na pokuszenie. Drugie: nie pozwól, żebym był wodzony na pokuszenie. Pan Jezus siedzi, on mnie nie wodzi. Co mnie wodzi? No moja wewnętrzna pokusa. Ja tam chcę iść, no nie, bo mnie ciągnie, nie? Tą wewnętrzną pokusą może być diabeł, który jest niewidzialny. Pan Jezus siedzi, mógłby powiedzieć mi: gościu, tutaj nie idź. Ale on mnie zmusza do dobra i mówi: no to czy wejdziesz, czy ty, to jest twoja sprawa. Trzecia pokusa, trzecie tłumaczenie, że i nie kuć mnie w znaczeniu, on nie, że wodzi mnie na sytuację próby, ale on sam mi nalewa. On sam mnie po prostu jakby dopuszcza do złego. O wiele bardziej można powiedzieć takie bliskie zło. Podobne do pierwszego, ale że Pan Bóg chce, żebym upadł. Pan Bóg chce, żebym upadł. Dlaczego to jest kreska? Bo nigdzie w Biblii nie ma powiedziane, że Bóg chce, żebyśmy upadli. Nawet jak dopuszcza takich rzeczy jak u Hioba, to nie po to, żebyśmy upadli. Więc na pewno w zdaniu "nie łudź nas na pokuszenie" nie chodzi o to, że Bóg chce, żebyśmy upadli. Ale w sensie, w tym zdaniu greckim, na pewno Bóg na tym nie zależy. I czwarta możliwość: nie dopuść, abyśmy ulegli pokuszeniu. Ja już jestem wiedzony na pokuszenie, już jestem w środku, już mam zamiar, ale Pan Jezus ma po prostu, no nie dopuścić, jakby, no nie dopuść. No robi wszystko, żebym ja po prostu
żebym ja nie tyle nie wszedł w pokusę, ale nawet żebym jej nie uległ. No, powiedzmy jeszcze szczerze, to są też takie małe niuanse. Generalnie jakby chodzi o to, czy on ma jakąś czynność, że on chce, żebym ja był wypróbowany, czy skuszony, czy on po prostu pilnuje tylko tego, żebym ja no, nie upadł, a sam się kuszę, czy diabeł mnie kusi. Wnioski. Tłumaczenie nie budzi nas na pokuszenie jest poprawne i oddaje sens tekstu greckiego, tak jak poprawne jest tłumaczenie bracia Jezusa. Bracia Jezusa jest poprawnym tłumaczeniem, choć Jezus nie miał braci. Albo kto nie ma w nienawiści ojca lub matki, nie jest mnie godzien, chociaż Jezus nie wzywa do nienawiści. Jezus mówi, jeśli kto nie ma w nienawiści ojca i matki, nie jest mnie godzien. Czy to jest poprawne tłumaczenie? Poprawne. Czy Jezus wzywa do nienawiści? Nie. Byli obecni bracia Jezusa. Czy Jezus ma braci? Nie. Czy to jest poprawne tłumaczenie? Poprawne. Oczywiście jest kwestia dyskusji, co to jest poprawne, nie w sensie. Czy tłumaczenie, że było to około godziny 9, jak Jezus umierał, czy to jest poprawne tłumaczenie? Czy jednak powinna być 15? No, jest poprawne tłumaczenie. Problem może z interpretacją. Druga sprawa. Można by się zastanowić, czy nie uwspółcześni tłumaczenia na nie wystawiaj nas na próbę, albo nie poddawaj nas próbie. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma pokusy, która nie byłaby próbą, ani próby, która nie mogłaby stać się pokusą. Pokusa nie jest sama w sobie zła. Istniała ona przed diabłem. Inaczej anioł nie mógłby stać się diabłem. Kto skusił diabła, że stał się diabłem? Był Pan Bóg? Były same anioły? Nie było grzechu pierworodnego? Była miłość doskonała? I skąd się wziął diabeł? Kto go skusił? Nie. Pokusa to jest po prostu możliwość. Możliwość popełnienia zła. Możliwość popełnienia dobra, byśmy powiedzieli, próba. Diabeł stał się diabłem. Nie trzeba diabła, żeby stać się diabłem. Wystarczy możliwość. I tu jest, mamy jakby z punktu jakby doświadczenia, pokusa i próba są rzeczami, można powiedzieć, pokusa jest możliwością popełnienia zła wynikającą z istnienia wolnej woli, którą mają tylko aniołowie i ludzie. Muszę mieć tą świadomość, że pokusa u nas się wiąże z tym, że mogę popełnić zło, ale ona wynika z wolnej woli, ona zawsze jakoś będzie. Trzecia sprawa. Problemy z rozumieniem słów Jezusa istnieją większe lub mniejsze od wieków. Trzeba mieć świadomość, że jeśli mamy problemy z Ojczym Naszym, to nie jest to dziwne. Generalnie jednak nie zmieniano słów Jezusa, tylko wyjaśniano w komentarzach. Jakby zostawiono nie zmieniano tłumaczenia, a wyjaśniano w komentarzach. Czwarta sprawa. Nigdy nie rozumiano modlitwy w ten sposób, że to Bóg prowadzi do upadku, zła i grzechu, że Bóg sam nalewa. Nie. Bóg na pewno w tej modlitwie nie chce, żebyśmy upadli. Piąty wniosek. Problemem nie jest tłumaczenie, tylko interpretacja. Ale oczywiście w tym sensie jest problemem tłumaczenia, jak jest związane z interpretacją. Tradycja wypracowała trzy kierunki. Nie prowadź nas na doświadczenie jak Abrahama czy Hioba, które może stać się pokusą. To jest modlitwa w duchu: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. To jest modlitwa w duchu, na przykład, żebym ja nie miała chorego dziecka. Nie jest ideą modlić się: Panie Boże, ja jestem pro-life, daj mi zdane Twoje dzieci, daj mi poronienie, ja pokażę ludziom, jak się przeżywa trudności. Czy to jest idea modlitwy? Nie. Chociaż wiemy, że ideałem jest wytrwać w trudnościach, to nie jest idea. Ideałem jest: proszę Cię, nie daj mi chorego dziecka. Nie daj mi po prostu takiej próby. Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Czyli nie wódź nas na pokuszenie, proszę Cię, nie prowadź mnie na taką próbę, która ja nie wiem, co zrobię, a zostawię żonę, a dokonamy aborcji. Ta próba ciężka może stać się po prostu potem pokusą, nie? To, co się mówi, nie zostawiaj alkoholu, nie zostawiaj mnie w domu, bo jak będę sam, to nie wiem, co zrobię. Druga rzecz, nie pozwól, żebyśmy byli prowadzeni na pokusę. To diabeł prowadzi do pokusy, a Bóg tylko pozwala. Jezus mówi, nie wódź, zamiast nie pozwól wodzić, bo taki był wtedy sposób mówienia. Ale sens jest taki, że modlimy się, by Bóg nie pozwolił diabłu na kuszenie nas. Czyli druga interpretacja, nie? Że kto nie ma w nienawiści, oznacza nic innego, tylko kto miłuje bardziej, semicki sposób wyrażania się. Dlatego w innej Ewangelii jest, jeśli kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Ale to jest taki sposób wyrażenia, więc chodziło o to. Prosimy, by wąż nas nie kusił, gdy będziemy blisko drzewa, to wiara w to, że Bóg zdecyduje, ile diabeł może kusić. Trzecia interpretacja, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. To prośba o to, że jak już diabeł kusi, byśmy nie ulegli. Czyli to są te trzy interpretacje. Czyli Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty mi nie wprowadzał na jakieś doświadczenia, żebym nie miał raka czy choroby jakieś. Druga, proszę Cię po prostu, żeby diabeł mi jakoś tam nie kusił, no nie, bo nie dam rady. A trzecia, no spraw, że jak już jestem kuszony, żebym po prostu nie upadł. Szósty wniosek. Każda z interpretacji ma dobre i złe strony. Nie budź nas na pokuszenie, sugeruje, że Bóg bierze czynny udział w złym, że chce, żebyśmy upadli. I wielu ludzi tak po prostu no, to rozumie, dlatego się burzy i dlatego jest chęć zmiany. Nie dopuść, abyśmy byli kuszeni, sugeruje też, że Pan Bóg współdziała z diabłem, ustalając miarę kuszenia. No trochę sugeruje, no proszę Cię, nie dopuść diabłu, żeby mnie kusił. Możesz mu załatwić, żeby... No bo od kogo zależy, czy diabeł mnie kusi tak, czy no, od Pana Boga? Trzecia sprawa, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, zawęża modlitwę tylko do pokus, eliminując z niej prośbę o zachowanie od ciężkich życiowych prób i doświadczeń. Znaczy, chodzi o to, że w Biblii bardzo często to peirasmos oznacza ciężkie doświadczenia, tak jak Hioba czy Abrahama. A nie tak, jak my mówimy pokusę, że się napije czy nie napisze, nie? Że to jest, że wtedy nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Czy ktokolwiek z Was w tej modlitwie będzie uważał, że modli się o to, żeby nie mieć chorego dziecka? Żeby się modlić o to, żeby nie było wojny? Żeby się modlić o to, żeby nie było takiej sytuacji, której nie sprostamy. Raczej w języku polskim nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. W ogóle nie ma mowy w tym też stanie o tych ciężkich doświadczeniach. Siódme. Nie dopuszczaj nas do pokusy. Czy nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, nie są tłumaczeniami, tylko interpretacjami. Jednak interpretacjami dopuszczalnymi, to znaczy niewybaczającymi zasadniczego sensu oryginalnego zdania. No bo naprawdę, to jest interpretacja już zdania, absolutnie. Zamiast bracia Jezusa, gdyby przetłumaczyć kuzyni Jezusa, no to jest interpretacja. I to protestanci nam powiedzą, no to jest wasza. My uważamy, że Pan Jezus miał braci, dlatego tłumaczymy bracia. Więc to już jest interpretacja, więc nie dopuszczaj nas do pokusy, czy nie dopuszczaj, abyśmy mówili pokusie, nie są tłumaczeniami, ale interpretacjami. Ale czasem się robimy interpretację, no żeby nie wprowadzić w błąd. Ósme. Propozycja papieża nie jest nowa. Dlatego nie można oburzać się na niego. W tym kierunku mówi już Origenes, poważny facet. Tak tłumaczyła Biblia już w 1969 roku, tysiąclecia. Taką logikę stosują już ewangeliści. Łukasz, jak powiedział, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma nienawiści ojca i matki, nie jest mnie godzien. A Mateusz, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Czemu to zmienia? A nie, wiecie co, przetłumaczę trochę inaczej, co do sensu, nie co do dosłowności. Bo ludzie nie zrozumieją. W Starym Testamencie na przykład jest mowa księga Malachiasza, zaczyna się od słów, Pan Bóg mówi tak, Achaw ty Jakow, ukochałem Jakuba, a Ezawa miałem w nienawiści. Pan Bóg nienawidzi? No przecież tak jest napisane. Nie no, chodzi o to, że Jakuba kochał bardziej niż Ezawa. Dziewiąta sprawa. Wniosek. Różnica między pokusą, próbą, a doświadczeniem jest tylko intencjonalna i mówi więcej o tych, którzy stoją za przyczyną danej rzeczywistości, niż o tych, którzy o tej rzeczywistości doświadczają. Czy problem, że różnica, czy to jest pokusa, czy próba, to tylko zależy od tego, który od intencji tego, co prowadzi, a nie od tego, który tego doświadcza. Na przykład, chłopak chce ze mną zgrzeszyć, przychodzi i rozpoczyna czynności wstępnie. Albo nie, może to być dziewczyna. Przychodzi dziewczyna do mnie i rozbiera się na plebanie. Co to jest? Pokusa? Próba? Doświadczenie? Czy okazja? Co to jest? Nie, obiektywnie rzecz biorąc, to jest taka sama rzeczywistość. Tylko tak, dla diabła to jest pokusa. Ja wiem, że pewno upadnie. Jedna okazja na 20 lat to upadnie, nie? Dla Pana Boga to jest próba, nie? Ja dopuściłem do tego doświadczenia, bo ja wiem, że sobie poradzi. A dla mnie? Ode mnie zależy. Ja teraz mam... rzeczywistość jest, jakbym z mojego punktu widzenia, jak nie wiem, ktoś przychodzi, dziewczyna się rozbiera, to ja się nie zastanawiam, czy ją posłał Pan czy diabeł. Jakby w sensie dla mnie to nie jest istotne, czy to jest pokusa, czy doświadczenie, czy okazja, czy cokolwiek. Ja tylko się zastanawiam, jak z tego wyjść, żeby to było po Bożemu. Jakby w sensie, no nie, intencje mnie, więc w tym sensie, Boże, czy to diabeł kazał policzyć, czy Pan Bóg? A skąd ja wiem? Skąd ja wiem, czy diabeł mnie tu przysłał, czy Pan Bóg? Może diabeł mnie skusił, żebym po prostu pracował ponad godzinę, może ja nie wiem o tym, ale staram się jakby z rzeczywistości wyciągnąć dobro, nie? Ostatecznie nieważne, czy Bóg wystawia na próbę, czy diabeł kusi, bo i tak jest to doświadczenie, które może mnie pogrążyć albo wzmocnić. Nigdy nie jest ono ponad moją siłę, więc nie muszę upaść. Pan Bóg mówi, nigdy nie jesteś doświadczony tak, żebyś mógł upaść. Doświadczenia są takie, że zawsze możesz wygrać i to od Ciebie zależy, czy wygrasz, czy nie. Skoncentruj się w kierunku, jak wygrać, a nie kto za tym stoi.
Czy nie zastanawia się, aha, skoro Pan Bóg stoi za tą pokusą, to ja muszę tej ulec, nie? Bo próbą, nie? No, ale no nie, no. Prawo moralne jest jedno. Wiemy, co mówi dekalog. Więc jeśli to jest po prostu, mam okazję, nie wiem, no ukraść, czy Pan Bóg dopuszcza, pozwala, czy wodzi mnie, czy ktoś inny, czy człowiek, czy diabła, nawet przy tym nie musi być, bo nie było diabła, kiedy był diabeł kuszony. To wszystko są jakby rzeczy drugorzędne. Ważne jest, jak ja z tego wyjdę. 10. punkt, najbardziej subiektywny. Mnie się wydaje, osobiście, że jestem za nie bądź nas na pokuszenie, względnie nie wystawiaj nas na próbę. Bo to modlitwa, w której widzę osobiście wszystkie te myśli. Proszę Boga, by nie wystawiał nas na ciężką próbę choroby czy kalectwa, chociaż znam takich, co dziękują Bogu za raka. Ksiądz profesor z Warszawy mówi, powołanie i rak, dwie rzeczy, za które do końca życia będzie dziękował. Ale ja mówię, Panie Boże, proszę Cię, żebym ja nie musiał takiej próby przechodzić. Więc pierwsza, druga sprawa.
Dobro, które się dzieje.
Tak, wiem, że może się dać dobro, ale ja jestem przed, dlatego proszę, żeby mnie... Czy to jest zła modlitwa? Żeby prosić, żeby Pan Bóg mnie zachował od takich doświadczeń? Nie jest zła. Natomiast jak już przyjdzie, to wtedy trzeba wszystko robić, żeby po prostu widzieć w tym dobro. Proszę, by Bóg nie dopuszczał mnie do ciężkich prób wojny czy innego nieszczęścia, które ktoś na nas zamierza. Niekoniecznie Pan Bóg, no można powiedzieć, no ludzie zamierzają zło. Ludzie zamierzają zło, Pan w ogóle nie ma w tym Auschwitz, ale proszę, żeby mnie nie dopuścił do tej sytuacji, żeby znów się powtórzyło na przykład obozy koncentracyjne. I proszę, by Bóg był przy mnie, kiedy kusi mnie diabeł, kuszą mnie ludzie, kiedy sam siebie kuszę, bo kiedy On będzie przy mnie, nie pozwoli, bym przechodził pokusy ponad moje siły. Proszę, bym nie upadł, to znaczy, bym nie zgrzeszył, by to doświadczenie trudne czy pokusa banalna nie popchały mnie w ręce złego. Zostawiając prośbę sugerującą, że to Bóg jest pierwszą przyczyną wszystkiego, wyznaję wiarę, że nawet w pokusie chcę myśleć przede wszystkim o Nim, o tym, co robi, co robić może mój ojciec, a nie o tym, co robi diabeł, kusi, albo o tym, co mogę robić ja. Wytłumaczę. Jak mówię, nie dopuść, abym uległ, nie pozwól, abym upadł w grzechu, to wtedy jakby koncentruję się, to ja mam upaść albo nie upaść. Nie pozwól, abym był kuszony przez diabła, to myślę o diable. A jak mówię bardzo mocne zdanie, nie wódź nas na pokuszenie, to kogo stawiam absolutnie odpowiedzialnego w centrum? Boga. Absolutnie odpowiedzialnego. Ja powiem szczerze, lubię właśnie tą koncepcję, która stawia Boga jako pierwszą przyczynę wszystkich rzeczy, tą starotestamentalną, która widzi w nim nawet tego, który jest odpowiedzialny za Nabuchodonozora. Bo czy on go popchnął, czy dopuścił, to jest mało ważne. Ale mamy dwie koncepcje Boga. Albo Bóg, który powie tak, wiecie co? Ale ja nie mam wpływu na rzeczywistość. Ja nie mam wpływu na Auschwitz. No co ja zrobię? No ja stworzyłem świat. No ja jestem jak babcia. Dobra, kochająca, ale nie wszechmogąca. Albo druga możliwość taka, ja wiem, że to brzmi tragicznie, tak, ja za tym wszystkim stoję. Dziecko, może tego nie rozumiesz, zaufaj mi, potem kiedyś zrozumiesz, ale jeśli ty wiesz, że ja za tym stoję, to ty również wiesz, że ja sobie z tym poradzę. Jeśli Bóg mówi tak, ja dopuściłem do Auschwitz. Nie dlatego, że jestem słaby, ale wszechmogący. To ja wtedy wiem, skoro ty jesteś wszechmogący i skoro ty, mój ojciec, dopuściłeś do tego, żeby mnie zabrać do dentysty, to ja wiem po prostu, choćby to cholernie boli, ja wiem, że ty z tego, nie wiem jak, ale wiem, że mnie wyprowadził. Tu jest troszeczkę taka dyskusja między Bogiem, który jest wszechmogącym i może mi pomóc wyjść z każdego zła, a Bogiem, który mówi, no... Szatan jest tak mocny, że ja wiem, no Boże, no tak jest, jak jest. Nie? W Poznaniu w 1997 roku papież pięknie powiedział 3 czerwca o Piotrze, który szedł po falach jeziora i mówił, patrzył się w oczy Jezusa i dopóki, choć było to przeciwko prawu ciążenia, szedł, popatrzył w oczy Chrystusa. Gdy zwątpił, gdy stracił z mistrzem osobisty kontakt, zaczął tonąć. I jak patrzył się na Jezusa, to siłą tego spojrzenia szedł po wodzie. Jak zaczął patrzeć na falę, to po prostu zaczął iść na dno. Daję ten cytat po to, żeby jakby mi strasznie zależy na tym, żeby w życiu patrzeć się na to, że na Jezusa, na Ciebie, Panie Boże, że w sytuacji trudnej, czy to pokusy, czy próby, czy czegokolwiek, ja naprawdę nie wiem, kto to robi. Ja naprawdę nie wiem, kto za tym stoi, ale chcę się patrzeć na Ciebie, mojego Ojca, bo wiem, że tylko wzrok utopiony w Ciebie pozwoli mi przejść nawet największe, najtrudniejsze doświadczenie. Osobiście no, mogę skończyć tak, że naprawdę nie ma tłumaczenia dobrego. Ja, dla mnie żadne tłumaczenie jest dobre.
Żadne nie jest zadowalające w języku polskim, naprawdę żadne. Natomiast warto jakby tłumaczyć to wyrażenie kaime eis enenkes hemas eis peiras mon. Bo jak jesteście po takich 2 godzinach wykładu, to mniej więcej mamy już wyczucie, o co temu Panu Jezusowi w modlitwie mogło chodzić. Nie chodzi mu o to, żebyśmy upadli, nie, absolutnie nie. Nie chodzi, Panu Bogu nie zależy na to, żebyśmy grzeszyli, nie. Na pewno jest w modlitwie w tym, że no mamy świadomość, że Bóg jakoś stoi na tym świecie za tym wszystkim. Mamy też świadomość po prostu, że jest zły, ale nie chcemy być poddawani po prostu ciężkim doświadczeniom, po prostu, bo mamy dość tych normalnych, które są. Wyzwól mnie od tego złego, który jest. Nie wódź mnie na nowe pokuszenie. Nie? Czy nie dopuszczę, abyśmy wodzony na nowe pokuszenie. Bibliografia też można zobaczyć sobie też na stronie. Dużo takich rzeczy, które są w języku polskim, dosyć dużo też zostało napisane od tych już tam lat. O całej po prostu modlitwie Ojcze Nasz. Więc nie tylko o tym fragmencie. To byśmy tutaj się zatrzymali, nie? A po przerwie będzie możliwość pytań, dyskusji, w której porozmawiamy. Mam nadzieję, że mniej więcej wiemy, o co chodzi.
Właściwie to nie ma przerwy.
A, nie ma dobrze. Dobra, posłuchaj.